Przystanek Historia. Proszę Państwa, naszym gościem jest dziś pan Radosław Stróżyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
A temat przed nami ogromny i niesłychanie ciekawy. Armia Krajowa, jej fenomen. Nie waham się użyć tego słowa. 14 lutego obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Tego dnia, ale w 1942 roku do okupowanej Polski dotarł rozkaz, depesza od naczelnego wodza generała Sikorskiego, w której czytamy: znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią armię krajową podległą panu generałowi jako jej dowódcy, a stanowisko pana generała nosi nazwę dowódcy Armii Krajowej. To jest pierwszy dzień funkcjonowania Armii Krajowej. Ów pan generał to oczywiście słynny Stefan Rowecki-Grot, a za tym wszystkim, za tym rozkazem kryje się pierwszy i może największy sukces Armii Krajowej, to, że udało się scalić bardzo różne, tak politycznie, jak i militarnie, struktury oporu, które rodziły się ad hoc. Polacy sami od razu po klęsce wrześniowej starali się budować jakiś opór. I to się udało scalić w Armię Krajową.
Zgadza się jak najbardziej, wszystko prawda. Ja ze swojej strony jeszcze chciałbym dodać, że Armia Krajowa nie była jakąś formacją, która została założona od zera, od samego początku. Trzeba wspomnieć, że już w trakcie obrony Warszawy powstał zbrojny ruch oporu na terenie początkowo właśnie Warszawy, a potem okupowanego przez Niemców i Sowietów kraju. Następnie 13 listopada powstał Związek Walki Zbrojnej, który przejął dorobek organizacyjny Służby Zwycięstwa Polski. I ta organizacja, czyli Związek Walki Zbrojnej, dała w prostej linii, czy na jej podstawie powstała właśnie Armia Krajowa. Ta kwestia, co pan redaktor wspomniał, podstawowa rzecz, dlaczego w ogóle została powołana Armia Krajowa, to jest właśnie kwestia prowadzenia akcji scaleniowej. Ta akcja scaleniowa prowadzona była już na początku przez Związek Walki Zbrojnej od 1940 roku, a nawet jeszcze wcześniej przez komórki Służby Zwycięstwa Polski. Jest szacowane, że Związek Walki Zbrojnej do momentu powstania Armii Krajowej zdążył w swoje szeregi wcielić około 20 różnych organizacji. Jeszcze przed powstaniem Armii Krajowej została wcielona m.in. Tajna Armia Polska majora Jana Włodarkiewicza, a w trakcie, kiedy powstawała Armia Krajowa, czy dotarła ta depesza, o której właśnie pan redaktor wspomniał, trwały na przykład rozmowy z polskim wojskiem unijnym, które zakończyły się już po utworzeniu Armii Krajowej, podpisaniem umowy scaleniowej, to mamy 8 marca 1942 roku. Trzeba sobie uzmysłowić, że te rozmowy z polskimi wojskami unijnymi wniosły do Armii Krajowej m.in. bardzo znany batalion Krybar, dowodzony przez Cypriana Odorkiewicza, właśnie Krybar.
Armia Krajowa w szczytowym momencie, bo to trzeba powiedzieć, to była największa, jedna z największych w okupowanej Europie armii, które działały w konspiracji. Niesłychana siła, 380 tysięcy osób, mówimy o szczytowym momencie, ale przecież to był przepływ. Ludzie ginęli, dostawali się do niewoli, byli aresztowani i przychodzili nowi. Ogromna siła.
Zgadza się, ogromna siła i ta siła wyrosła z jednej strony z werbunku tych członków do tych organizacji, o których wspomnieliśmy, czyli początkowo Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, ale też właśnie przez dopływ tych organizacji, które w ramach akcji scaleniowej były włączane w jej szeregi. Bardzo dużo nowych członków zasiliło szeregi Armii Krajowej, zarówno Narodowej Organizacji Wojskowej, której rozmowy scaleniowe zaczęły się już latem 1942 roku, przyniosły włączenie części jej oddziałów wojskowych właśnie w szeregi Armii Krajowej i później zostało to kontynuowane w kolejnych latach i też przyniosło włączenie grupy, która odłączyła się w tej początkowej fazie scaleniowej i utworzyła Narodowe Siły Zbrojne. I to mamy w marcu 1944 roku właśnie włączenie kolejnej grupy związanej z obozem narodowym. Ale to jest tylko jedna strona, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że każda praktycznie z dużych partii politycznych miała w swoim zasięgu także oddziały wojskowe, które tworzyła. i te oddziały sukcesywnie były przekazywane do Armii Krajowej. Tutaj mamy na myśli też bataliony chłopskie, które częściowo się schwaliły w 1943 roku, jak i cały czas współpracującą już od roku 1939 organizację Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli Gwardię Ludową.
Czyli jeden sztandar, sztandar Armii Krajowej, tak, i jeden cel, wolna Polska. Ale ludzie przeróżni. Od kadry, którą tworzyli, tak jak pan powiedział, no, rozkazy pierwsze padły w oblężonej Warszawie. Robili to oficerowie przedwojennej polskiej armii. Oni stanowili trzon, kadrę, ale ich znowu tak wielu nie było na wolności po klęsce wrześniowej. Byli także ludzie bardzo młodzi, harcerze, którzy krótkie przeszkolenie wojskowe, konspiracyjne przeszli, pierwszy raz mieli broń w ręku. Byli zupełnie najmłodsi, prawda? Mówimy tutaj o szeregach, gdzie właściwie dzieciaki były, dziewczyny. Każdy, kto marzył o wolnej Polsce, chwytał za broń.
W szeregach Armii Krajowej skupiły się osoby mające zarówno 18 lat, jak i 50-60-latkowie z przeróżnym wykształceniem, wykonujący przeróżne zawody, z przeróżnym bagażem doświadczeń. Wszystkich ich łączyła chęć walki z wrogiem. I to był ten właśnie wspólny mianownik. I z tej całej kadry też oficerów i podoficerów rezerwy stworzono właśnie struktury, do których sukcesywnie dołączano młodsze osoby. Te młodsze osoby po przeszkoleniu wojskowym były delegowane początkowo na niższe stanowiska dowódcze, na przykład dowódców sekcji bądź też drużyn. Zdarzało się też, że jednostki wybitne w późniejszym okresie, jeżeli wykazały się odpowiednimi cechami charakteru oraz walorami przywódczymi, były delegowane też i na stanowiska dowódców plutonów.
A było jeszcze niesłychane wzmocnienie z Londynu. Też nasi chłopcy skaczący na spadochronach, czyli słynni cichociemni, którzy odegrali kapitalną rolę i w powstaniu warszawskim, i w każdych właściwie akcjach bojowych.
Tak, to była ta
świetnie
kadra, której nam brakowało, i nasz rząd i naczelny wódz potrafił zadbać o to, żeby przygotować odpowiednio wyszkolonych ludzi, którzy mogliby zasilić szeregi Armii Krajowej, to na stanowiskach takich newralgicznych, tak? Bo mamy z jednej strony radiooperatorów, mamy też fałszerzy, mamy też wybitnych oficerów, którzy zajmowali się planowaniem operacji bojowych. Także tutaj no, szeroka kadra, która w znaczny sposób zasiliła, no i bez niej na pewno ta Armia Krajowa nie funkcjonowałaby w takiej formie, jak to widzieliśmy.
Przez lata komuniści, ale nie tylko oni, zarzucali Armii Krajowej, że stała sobie z karabinem u nogi. No, z tym karabinem to nie tak prosto, bo najpierw go trzeba było mieć. Ale tak, krótki taki bilans, niepełny. Uszkodzenie parowozów prawie 7 tysięcy. Przetrzymanie parowozów w remoncie 80. Wykolejenie transportów 73. Podpalenie transportów 443. Wagony kolejowe uszkodzone prawie 20 tysięcy. Przerwanie sieci elektrycznych kilkaset. Rozmaity sabotaż, uszkadzanie samolotów, mostów kolejowych prawie 40 wysadzili. Spalenie wojskowych magazynów 122. Zniszczenie ton benzyny prawie 5 tysięcy ton. I to, co może oczywiście i mały sabotaż w fabrykach, wadliwe części. Mnóstwo ciekawych wydarzeń, ale wykonanie zamachów na Niemców. 5733 takie przypadki. Do tego wykonywanie wyroków na konfidentach rozmaitych, na zdrajcach i na zwykłych bandytach, bo przecież to był element polskiego państwa podziemnego. Były wyroki wydawane. Kuczera to nie był zamach, to było wykonanie przez Armię Krajową wyroku wydanego legalnie przez polski sąd. Jak to wszystko było możliwe, kiedy właściwie niczego nie było, a alianci zrzucali tam, gdzie prościej zaopatrzenie, czyli do Francji, gdzieś do Jugosławii, wszędzie, ale tutaj to bardzo rzadko i bardzo mało.
Tak, pan redaktor przedstawił te wszystkie dane statystyczne. I pytanie, jak to było możliwe? No tutaj, tak jak już wspomnieliśmy, przede wszystkim ogromna chęć woli walki z okupantami. To był ten podstawowy czynnik, który był motorem napędowym do wykonywania tego wszystkiego rodzaju akcji. Trzeba tutaj powiedzieć, że zorganizowany opór czynny został już rozpoczęty w kwietniu 1940 roku poprzez powołanie w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej, Związku Odwetu, bądź to Związku Odwetowego, jak niektórzy historycy go również nazywają, który odpowiada za kreowanie tego typu akcji sabotażowo-dywersyjnych, Później sytuacją wojenną nastąpiło pewne wyhamowanie tego rodzaju działań, ale one zostały wznowione później w roku 1941 i w kolejnych latach. Mamy tutaj działalność wachlarza. Następnie mamy oddziały OSY, które wykonywały właśnie te wyroki, o których pan redaktor wspomniał. Następnie powstał już na początku 1943 roku KEDYW, który był odpowiedzialny właśnie za kreowanie tego typu akcji i w ramach tych działań były tego typu właśnie akcje jak czyszczenie, topiel, koźba, główki i właśnie w ramach tych akcji najbardziej w cudzysłowie zasłużeni działacze, funkcjonariusze aparatu okupacyjnego niemieckiego otrzymywali wyroki śmierci i na podstawie tych wyroków śmierci, dodajmy na to, że były to wyroki, które były wydawane w większości przez podziemne polskie sądy, które prowadziły normalny przewód i udowadniały zbrodnie danych osób i po wydaniu takiego wyroku i jego zaakceptowania były przekazywana dyspozycja do oddziałów, które zajmowały się likwidowaniem poszczególnych osób. I tutaj trwało planowanie, które było długim procesem, bo to nie, sytuacja nie jest tego typu, jak mamy w przypadku zamachu na Kuczerę, że jest wydanie wyroku i na drugi dzień trwa likwidacja tej osoby.
Trzeba się dowiedzieć najpierw, kto to był, a przecież on się podpisywał bez nazwiska.
Tak, który musiał w ogóle ustalić, zidentyfikować tą osobę, następnie ustalić trasy przejazdu, możliwe miejsca, w którym byłaby możliwa likwidacja, następnie ustalenie planu działania, wybranie odpowiednich ludzi, przydzielenia im broni, zaopatrzenia sanitarnego, kwestia powiedzmy sobie dalszego odskoku, czyli odwrotu z akcji.
To zabezpieczenie wszystko, rannych,
tak, to
broni.
Wszystko wymagało sporego zaangażowania sił i środków. Ja tutaj dodam jeszcze jedną kwestię, bo pan redaktor wspomniał i to bardzo słusznie, o tych wszystkich akcjach skierowanych na funkcjonariuszy aparatu represji niemieckiego, ale trzeba wspomnieć też chociażby o akcjach pomocowych związanych z pomocą walczącemu gettu. Sytuacja, o którym rzadziej się wspomina, a już w momencie likwidacji getta warszawskiego, czyli 19 kwietnia 1943 roku, oddziały warszawskiego KEDYW-u dowodzone przez kapitana Józefa Pszennego, Chwackiego, przystąpiły do działania zgodnie z planem, który też nie był ad hoc, powiedzmy, układany, tylko jego szczegóły były dogrywane kilka miesięcy wcześniej, przystąpiły do działania mającego na celu wysadzenie muru warszawskiego getta na wysokości ulicy, to jest dzisiejsza ulica, okolice ulicy Muranowskiej, Bonifraterskiej. Ta akcja się nie udała, ale przyniosła jeszcze dodatkowo straty. Dwóch polskich żołnierzy podziemia, młodych chłopaków, zginęli i ponieśli śmierć, próbując ratować swoich współbraci.
Bo to, co łączyło tych wszystkich ludzi, to był ogromny patriotyzm. To było niesłychane pokolenie. Trudno nam dzisiaj powiedzieć o wszystkim, bo to wypadałoby powiedzieć i o działach partyzanckich, takich jak wspomniane zgrupowania w Górach Świętokrzyskich, Ponurego i Nurta, czy później już w ramach Operacji Burza rozmaite oddziały, które przyjmowały przedwojenne nazwy jednostek Wojska Polskiego. Sama operacja, akcja Burza, operacja Ostra Brama, powstanie warszawskie, o którym można rozmawiać godzinami, największa bitwa stoczona przez podziemną armię, regularna bitwa trwająca 63 dni. O tym wszystkim warto wspomnieć, ale chciałem zwrócić, bo czas nas goni, a niesłychanie niedoceniana rzecz. Armia Krajowa była fantastycznym wywiadem naszych sojuszników. Rozpracowywanie tego, co działo się na froncie wschodnim. Rozpracowanie Peneminde, tajnych zakładów. Dzięki temu produkcja V1 została wstrzymana. Zbombardowali to alianci. Dostarczenie rakiety V2, cudownej broni Hitlera. Najważniejszych elementów do Londynu. To wszystko Armia Krajowa.
Tak, zgadza się. To są osiągnięcia polskiego wywiadu, który działał regularnie i przynosił bardzo duże sukcesy. Dzięki temu wywiadowi nasi sojusznicy praktycznie mieli rozeznany obraz sytuacji w Europie nie tylko środkowo-wschodniej, ale też środkowej. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że Armia Krajowa nie działała tylko na terenie II Rzeczypospolitej, ale swoje komórki miała chociażby na terenie Niemiec, czy też na Węgrzech. Oczywiście spełniała różne funkcje, ale również wywiadowcze. Te wszystkie sukcesy, o których pan redaktor wspomniał, właśnie są tego typu efektem, że polscy wywiadowcy z Armii Krajowej starali się docierać do przeróżnych zakładów, przeróżnych komórek okupanta i pobierać stamtąd dane, które będą służyły do opracowania planów pokonania wroga. To było wszystko przekazywane do Londynu. Ta jedna z rakiet, która w trakcie prób spadła w okolicach Siedlec, mówimy o V2, została przejęta przez miejscowych partyzantów. Następnie została przekazana specjalistom, rozmontowana na kawałki, przebadana, sporządzone zostały szczegółowe raporty, łącznie ze schematami technicznymi i to wszystko, łącznie z najbardziej wartościowymi częściami, zostały w trakcie operacji powierzchniowej Most 3 przekazane naszym sojusznikom, czyli Anglikom. Oni doskonale wiedzieli, jak ta broń jest skonstruowana, jak działa i jakie nieść może zagrożenie. To wszystko było właśnie możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu, ale też doskonale zorganizowanej i funkcjonującej siatce wywiadowczej i ogromnemu poświęceniu ludzi, bo w tym momencie każda osoba, która została zidentyfikowana przez nieprzyjaciela, narażała się na ogromne niebezpieczeństwo, powiedzmy sobie szczerze, związane początkowo z cierpieniami tortur fizycznych, a następnie w większości z morderstwem. A mimo to ludzie brali udział w tego typu działaniach i nie wahali się ich wykonywać, także poświęcając to, co najcenniejsze, czyli własne życie.
I to, co jest chyba najsmutniejsze w tej pięknej historii, bo to jest opowieść o bardzo patriotycznym pokoleniu, które nie wahało się walczyć i ginąć za Polskę. Najsmutniejsze jest to, że wraz z tak zwanym końcem wojny, by nie używać, broń Boże, nazwy wyzwolenie, przyszła nowa okupacja, sowiecka okupacja i nie czekały na tych ludzi nagrody, ordery, oni nie pisali spokojnie swoich wspomnień, nie opowiadali wnukom, jak te akcje wyglądały. Nie, były szykany, represje, mordy sądowe tutaj w kraju, z wywózki do Rosji. Wielu nie zakończyło walki, walczyło dalej, stali się tymi żołnierzami wyklętymi. No a ci, którzy wcześniej polegli, też musimy o nich pamiętać, bo to cała armia leży choćby na wojskowych powązkach, ci, którzy tak zginęli w Warszawie.
Zgadza się, wielu żołnierzy Armii Krajowej nie posłuchało rozkazu ostatniego komendanta, czyli generała Leopolda Okulickiego, który dążył do tego, żeby właśnie rozwiązać Armię Krajową. Głównie było to związane z kwestią podłoża politycznego. Po prostu nie chciał dawać argumentów nowemu okupantowi, że w tym momencie Armia Krajowa walczy przeciwko tak zwanym wyzwolicielom. Dlatego zdecydował się na wydanie tego rozkazu. Ale to, co jest mniej znane, to były również wydawane rozkazy dotyczące zachowania części kadry i jej głębokiego zakonspirowania, które będą w dalszej części prowadziły.
I łączności.
I łączności też. Niestety te koncepcje Okulickiego się nie spełniły, tak ogólnie rzecz ujmując, ale pomijając już kwestię samej komendy Armii Krajowej, wielu jej żołnierzy nie ufało i nie chciało się ujawniać, wręcz przeciwnie, chciało dalej kontynuować wojnę i walkę, tym razem przeciwko nowemu okupantowi. Można powiedzieć, że nie o taką Polskę przez te 5 lat ci, którzy przeżyli albo włączyli się w trakcie wojny w szeregi Armii Krajowej, nie o taką Polskę walczyło. W tym momencie to, co widzieli, czyli tych żołnierzy, którzy przyszli ze wschodu, którzy nie przynieśli pokoju, możliwości spokojnej kontynuacji własnego życia, zdobycia czy uzupełnienia wykształcenia, pracy i tak dalej. Niestety przyniosło to właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, nowy terror. Stąd ten opór i niechęć do złożenia broni i jednocześnie kontynuacja tej walki. No niestety, tak się te losy potoczyły. Po raz kolejny polscy obywatele musieli ginąć.
Bez wątpienia żołnierze Armii Krajowej dali siłę następnym pokoleniom do tego, by walczyć z komunizmem.
To jest właśnie ten rodzaj walki i oporu. Też Armia Krajowa to jeden z jej fenomenów, kwestia oddziaływania na społeczeństwo. Bo jednak jak mówimy o Armii Krajowej, która w swoich szeregach, oczywiście to jest różnie też liczone, miała 250 do 380 tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych, nie mówiąc jeszcze o osobach współpracujących, to jest to jakaś reprezentacja społeczna, całkiem spora, ale była też spora grupa i co jest też oczywiście całkiem zrozumiała ludności cywilnej, która była w stosunku do okupanta bierna. Po prostu rzecz normalna, chciała przeżyć. A jednak Armia Krajowa poprzez jej działalność, nie tylko tą najbardziej widoczną, czyli zamachy na Niemcach, ale też działalność między innymi powiedzmy propagandowa poprzez wydawanie różnego rodzaju podziemnych czasopism, w ogóle swojej obecności dawała siłę społeczeństwu. To było to oparcie, że ludzie doskonale wiedzieli, że nie są sami, stoi za nimi polskie państwo, łącznie z jej zbrojnym ramieniem w postaci Armii Krajowej i ta Armia Krajowa prędzej czy później o tą Polskę się upomni i da im wyzwolenie. To, co przyniosło rok 45, te ucięcie Armii Krajowej, też po części stanowiło rodzaj ciosu dla społeczeństwa wymęczonego wojną i okupacją, które zostało pozbawione w tym momencie oddziałów, które jednoznacznie walczyły z wrogiem. Oczywiście te osoby, tak jak wspomnieliśmy z Armii Krajowej, które nie złożyły broni, kontynuowały walkę, ale jednocześnie nastąpiło takie zderzenie, powiedzmy sobie, światów, że zostali uznani za osoby, które prowadzą walkę bratobójczą z Polakami, co nijak się miało do sytuacji, a z drugiej strony nie miał kto tego wszystkiego tłumaczyć, bo sytuacja była totalnie zmieniona, nie było tej siły. Oczywiście mieliśmy organizację NIE, mieliśmy Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, oczywiście one działały, ale to już nie była ta skala, ale no mimo wszystko jednak się nie poddały, kontynuowały tę walkę. I z tych przykładów Armii Krajowej, organizacji powojennych, jak i działalności drugiej konspiracji, później polskie społeczeństwo, mimo wszystko tego, że komuniści starali się to zakłamać, żołnierzy wsadzali do więzienia, polskie społeczeństwo w latach PRL-u czerpało siłę i dało, myślę, że to im też możliwość przetrwania.
I to jest piękna historia, o której warto opowiadać mimo upływu tylu lat od tamtych wydarzeń. Pan Radosław Stróżyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję.
Wysłuchali Państwo podcastu Przystanek Historia.